Ostatnio. Tak mówię, bo nie wiem, do której kamery mam powiedzieć. Rozmawialiśmy o dzieciach chwilkę przed porodem. I na tym skończyliśmy naszą historię tego, co dzieje się w ich mózgach i co możemy powiedzieć o tym, co się dzieje. Bo jedna rzecz, co się dzieje, a druga, co wiemy, co się dzieje. Przynajmniej tyle z naszych rozmów wyciągam, że to jednak są dwie różne rzeczywistości. No i właśnie, i pojawia się ten moment porodu. I dzisiaj o tym profesor Marek Kaczmarzyk, Uniwersytet Śląski, neurodydaktyka i Tomasz Rożek. A wy oglądacie Nauka to lubię. Czy sam poród z punktu widzenia funkcjonowania mózgu jest jakąś dużą zmianą, jest jakimś tąpnięciem, jest jakimś takim na tej linii, jakkolwiek by tą linię rysować, jakimś takim dużym schodkiem, czy to jest po prostu kolejny etap i tak w gruncie rzeczy nie możemy mówić o jakiejś rewolucji, która w tym momencie się zaczyna?
No jeśli chodzi o strukturę, to byłbym ostrożny, ale jak rzadko mogę powiedzieć, że to jest tąpnięcie, przede wszystkim środowiskowe. No bo jednak zmienia się absolutnie środowisko, w którym ten mózg się rozwija i skład, czy zbiór czynników, które na niego oddziałują. Wody płodowe to jest komfortowe miejsce, to jest takie inclusive, zarówno fizjologiczne, nie trzeba oddychać, nie trzeba trawić, termoregulować, jak i związane z tym, jakie bodźce są odbierane. Jednak ten bufor ciała matki, to bezpieczeństwo, które tworzy rytm jej ciała, oczywiście pod warunkiem, że ten rytm jej ciała jest bezpieczny, no bo jeżeli mamy silny stres, jeżeli mamy silne zmiany, no to i dzisiaj o tym trochę też będziemy pewnie mówić w kontekście następstw, to jest bezpieczne miejsce. Poród to jest moment, w którym ten mózg nagle znajduje się w środowisku, które jest dla niego, które było dla niego do tej pory niedostępne, jest zupełnie obce. A więc sposób jego działania rzeczywiście musi się zmieniać.
Okej, przed porodem dziecko jest jak gdyby przygotowywane, to znaczy już widzi obrazy, które są przytłumione, słyszy dźwięki, które są przytłumione, dotyk. Także mówiłeś o tym, że samo się porusza właśnie po to, choć to niebezpieczne, właśnie po to, żeby trenować także mózg, także odpowiedź mózgu.
Bo o nim tutaj mówimy.
Czyli to wszystko, co może spotkać, co spotyka nas po porodzie, do tego jesteśmy przygotowywani przed. Tyle tylko, że po jest bardziej.
Po jest bardziej.
I to bardziej powoduje tą rewolucję?
W rozumieniu funkcjonalnym, oczywiście tak, tylko tutaj musimy na to popatrzeć jeszcze z perspektywy wyjątkowo ludzkiej, ponieważ mówiąc o porodzie, mówimy o pewnym momencie, w którym ta zmiana powinna i jest w jakimś stopniu dopasowana do etapu rozwojowego. Tutaj ludzie są pod tym względem wyjątkiem. Problem polega na tym, że nasza ewolucja zagnała nas troszkę w kozi róg adaptatywny. Myśmy postawili na rozwój ośrodkowego układu nerwowego. No to jest oczywiście ten element, który dał nam przewagę. Wielokrotnie to powtarzamy i jeszcze pewnie wielokrotnie powtórzymy. Tylko z rozwojem ośrodkowego układu nerwowego jest jeden problem, jeżeli jest się ssakiem. Kiedy rośnie mózg, jego potencjalne możliwości w przyszłości, tworzenie tych wszystkich wspaniałości, o których mówimy, to zaczyna się pojawiać pewien problem, dlatego że należąc do gromady ssaków musimy przyjść na świat. A nieco to trywializując, może nie, ale użyłbym tu takiego określenia kolokwializując. Przyjść na świat to znaczy przepchnąć się przez kanał rodny swojej matki. Jak się ma duży mózg, to się ma dużą głowę. A jak się ma dużą głowę...
I to niesie ryzyka i dla matki, i dla dziecka.
No właśnie. Problem w tym, że prawdopodobnie już formy przedludzkie, czyli zanim jeszcze powstał ten anatomicznie współczesny człowiek, ale jego dotyczy to w sposób absolutny, urodzenie się w momencie, kiedy nasz mózg byłby tak do tego gotowy, jak to jest w przypadku innych spokrewnionych z nami organizmów, nie jest możliwe. Innymi słowy, gdyby nasze dzieci poczekały w łonach naszych matek czy w wodach płodowych do momentu, kiedy ich mózgi będą w pełni gotowe do tego skoku, to poród oznaczałby śmierć zarówno matki, jak i dziecka. Istnieją takie algorytmy, takie wzory, które można zastosować, które na poziomie obserwacji długości ciąży, wielkości ostatecznej ciała, relacji wielkość mózgu, wielkość ciała u innych naczelnych, pozwala nam stworzyć pewien wzór, pewien algorytm, który...
Kiedy powinniśmy się.
Dokładnie.
No to kiedy? Nam o ile dłużej by trwała ciąża? Około roku dłużej?
Dłużej. Potrzebowalibyśmy 21 miesięcy, żeby ten mózg, na przykład jeśli chodzi o gęstość połączeń korowych, był około urodzeniowy.
Okej, to tu mam teraz dwa pytania. Pytanie pierwsze. Myślę, że odpowiedź będzie dłuższa, więc możemy je zostawić na, jako drugie. Czego nam brakuje? I pytanie pierwsze. Czy to oznacza, że roczne dziecko, że ten rok w łonie matki i ten rok poza łonem matki jest dokładnie tym samym rokiem z punktu widzenia czasu biegnącego i z punktu widzenia rozwoju naszego mózgu? Czy my może przez fakt urodzenia się nadrabiamy to szybciej? Bo więcej bodźców, bo bardziej intensywne, bo środowisko, bo. Jak to?
Jeśli chodzi o kwestię wpływu, to racja i taki wniosek mógłby być intuicyjny, ale niestety nie jest, znaczy niestety, ale nie jest poprawny.
Okay.
Okazuje się, że ponieważ rodzimy się przedwcześnie, czyli mamy te wszystkie wymagania środowiskowe, które się pojawiają po urodzeniu, oddychanie, trawienie, termoregulacja, to ilość energii, jaką możemy włożyć w rozwój ośrodkowego układu nerwowego, jest mniejsza w jednostce czasu. To jest tylko ta część, która nam zostanie po zrobieniu tego wszystkiego.
Ponieważ w łonie matki
tego już, tego
część energii mama jak gdyby
właściwie to te wszystkie rzeczy, które, na które po urodzeniu już musimy wydawać energię, tam tej energii nie wymagają, bo robi to za nas organizm matki. No i tu jest pewien problem. Dlatego, że mając tej ogólnej energii w jednostce czasu mniej, to my ten okres dojrzewania mózgu wydłużamy, a nie skracamy. Owszem, te wszystkie czynniki, o których mówiłeś, czyli intensywniejsze bodźce, większe wymagania, one będą miały ogromny wpływ i my o tym właśnie za chwilę będziemy mówić, na to, co się tam dzieje. Ale czas, który nam jest potrzebny, żeby osiągnąć ten okołourodzeniowy, nazwijmy go tak umownie stan, nam się wydłuża do kilku lat. W różnych częściach kory to jest różnie, w tych związanych bardziej ze zmysłami, takich jak węch, czy wzrok, czy słuch, to jest kwestia pierwszego roku, ale kora przedczołowa, która dla nas jest najważniejsza z perspektywy bycia człowiekiem, to jest nawet kilka lat, trzy, a nie, w niektórych przypadkach możemy mówić nawet o czwartym roku życia.
Okej, to muszę ci powiedzieć, że tu pokrzyżowałeś moje plany, ponieważ ja przygotowując się do naszej rozmowy i mając świadomość, że mówimy o mniej więcej roku, czy o mniej więcej o rok dłuższej ciąży, pomyślałem, że to jest tak, jak się rodzi ssak, jakikolwiek inny, to oczywiście chwilkę po urodzeniu on jest tak funkcjonalnie, tak patrząc z zewnątrz, okiem laika, tak jak dziecko. Czasami jeszcze nie widzi, czasami wielu rzeczy nie czuje, nie potrafi się poruszać, ale bardzo szybko się tego uczy. To jest kwestia czasami godzin, czasami kilku dni. Dziecko ludzkie zaczyna chodzić dopiero w okolicy roku. I pomyślałem, to jest właśnie ten rok. A ty mi mówisz, że tak naprawdę to ta dojrzałość, ta właściwa, ta powiedzmy to w bardzo skrócie, urodzeniowa, to ona się rozkłada na poszczególne funkcjonalności, niektóre szybciej, niektóre później, ale te najpóźniej to dopiero w wieku kilku lat?
No, jeżeli dobrze rozumiem to, co chciałeś powiedzieć, to efekt jest ten sam, ale powód odwrotny. My tutaj nie mamy sytuacji przyspieszenia, tylko mamy sytuację, w której musimy pewne rzeczy zrobić, a jesteśmy jeszcze w stanie prenatalnym. Innymi słowy, można w pewnym uproszczeniu powiedzieć, że przez kilka pierwszych lat życia, te trzy lata to już bym zaryzykował bez większego trudu, my funkcjonujemy, będąc jeszcze w stanie rozwojowym ośrodkowego układu nerwowego, który można by określić jako prenatalny. Czyli mamy jeszcze mózgi płodowe. To jest sytuacja niezwykle wymagająca, z jednej strony niezwykle niebezpieczna, bo to powoduje to, o czym mówiłeś, wydłużenie konieczności opieki, bezradność tych młodych osób. Silną strategię typu K, to jest taka strategia u zwierząt realizowana w sytuacji lokowania całej opieki czy energii w nielicznym potomstwie. Jesteśmy skrajnym przypadkiem takiej strategii. To wszystko jest konieczne właśnie dlatego, żebyśmy byli w stanie ten okres przetrwać. Troszeczkę pod tym względem przypominamy kangury. Ja tu nie chcę mówić absolutnie o jakiejś homologii ewolucyjnej, ale o analogiach moglibyśmy porozmawiać. Kangury też rodzą się jako embriony, z innych powodów zupełnie, tam chodzi o jakość łożyska, one po prostu mają łożysko rzekome i nie byłyby w stanie dłużej posiedzieć w macicy matki. Przychodzą na świat, wchodzą w torby lęgowe i tam sobie
dojrzewają.
Dojrzewają, dokładnie. No, my ludzie potrzebujemy takich toreb podobnie jak one. Tyle tylko, że nasze torby lęgowe nie są uszyte ze skóry, tylko są uszyte z opieki rodzicielskiej, w pewnym sensie z miłości rodzicielskiej, z tego faktu, że jesteśmy mistrzami świata w opiece nad potomstwem.
Chociaż jeżeli mówimy o analogiach, to faktem też jest, że jak dziecko rodzi się za wcześnie, to wydaje mi się, że standardem jest już dzisiaj taka świadomość, że kontakt fizyczny z rodzicem, niekoniecznie tylko z mamą, także z tatą, jest potrzebny i to przytulanie dziecka nazywa się kangurowaniem.
Tak.
To właśnie leżenie, kładzenie sobie na klatce piersiowej, na brzuchu, żeby dziecko słyszało bicie serca.
I tu ci przerwę od razu. Znaczy nie przerwę, tylko chcę od razu to uzupełnić. Szkoda, że myślimy o tym w ten sposób tylko w przypadku wcześniaków. Bo to, tak naprawdę my jesteśmy wszyscy wcześniakami.
I powinniśmy to robić dokładnie, także z dziećmi urodzonymi, no jak powiem, zgodnie z planem.
To jest fundament. To jest fundament, ponieważ te cechy... Dodatkowo jeszcze jesteśmy przecież skrajnie społecznym gatunkiem. Tak. Gatunkiem, dla którego to zbliżenie między osobnikami jest formą adaptacji, to podstawową formą adaptacji.
Bo więc to trenuje mózg.
Dokładnie tak. I to właśnie w tych właśnie najbardziej pamiętać. Dla niego istotnych sprawach. Ważne jest jednak to, żeby pamiętać, że ten mózg, który przychodzi w stanie płodowym, przychodzi też w stanie nieprawdopodobnej neuroplastyczności, a więc nieprawdopodobnej wrażliwości.
To poczekaj, to za chwilkę o tym mózgu, a może właśnie teraz o tym mózgu, bo zastanawiam się, bo tak, odpowiedziałeś częściowo na to pytanie, które ja zadałem wcześniej. Czego nam brakuje? Ty mówisz, no mózg taki embrionalny, mózg płodowy. Czym on się różni od takiego mózgu niepłodowego, takiego już dojrzałego?
No po prostu jeszcze nie jest rozwinięty.
Okej, okay, ale jemu co masz konkretnie na myśli? Wiesz, jak ja uczyłem się w szkole, bardzo dawno temu to uczyłem się, że nasze organizmy, i to dotyczy chyba wszystkich ssaków, już aż tak dobrze tej lekcji nie pamiętam, nie produkują nowych komórek nerwowych. Rodzimy się z tymi 86 tam miliardami i z nimi umieramy. To, co się zmienia, to tylko i wyłącznie połączenia. Dzisiaj wiemy, że to jest nieprawda. Że głównie rodzimy się z tymi, które później przez całe życie używamy, ale nawet po 90 mogą się tworzyć nowe, jasne, nie tylko połączenia, ale nawet tworzyć nowe komórki. Czy ty mówiąc o niedojrzałym mózgu, masz na myśli niedojrzały, czyli brak odpowiedniej liczby połączeń, czy jakość tych połączeń, rodzaj tych połączeń, podział taki czysto anatomiczny?
Tak, masz rację, tutaj powinienem przede wszystkim zwrócić uwagę na to, co mam na myśli mówiąc, tak czego brakuje.
Robiąc drugą historię krótką, to jest właśnie moje pytanie.
Tutaj krótko, połączeń. Przede wszystkim połączeń. Szczególnie widoczne jest to w tych najnowszych ewolucyjnie częściach mózgu, jakim jest kora mózgu. W ciągu pierwszych kilkudziesięciu, powiedzmy trzech pierwszych lat życia mamy gwałtowny przyrost połączeń pomiędzy neuronami. To jest naprawdę nieprawdopodobne.
Eksplozja.
Tak, to jest dosłownie.
W niektórych publikacjach naukowych się używa
dosłownie
nawet
eksplozja. Eksplozja do tego stopnia, że no, mamy tutaj w pewnym sensie proces niekontrolowany, wydawałoby się. Dlatego, że 3-4-latek, jeśli chodzi o liczbę połączeń w ośrodkowym układzie nerwowym, szczególnie właśnie w korze, ma tą gęstość dwukrotnie wyższą niż osoba dorosła. Innymi słowy, mamy pewną nadprodukcję. Stąd ta taka, wydawałoby
się... Po to, żeby
się...
potencjalnie móc to wykorzystać?
Tak, to jest swego rodzaju potencjał. Znaczy, dziecko na tym etapie jest jednym wielkim potencjałem. Czasem mówimy oczywiście o pewnym nadmiarze i to jest jasne. My byśmy nie byli w stanie energetycznie prawdopodobnie unieść w dorosłych ciałach tak bardzo złożone mózgi, tak bardzo wiele synaps. Ale tutaj chodzi raczej o optymalizowanie funkcjonowania. Innymi słowy, działa to później na zasadzie działaj, wiąż się, łącz się albo gin. Innymi słowy, te szlaki, te neurony, a właściwie ich połączenia pomiędzy nimi, te obwody, które będą wykorzystywane, które do czegoś będą służyć, przetrwają. Te, które nie, ulegną selekcji. To nie jest jedyny etap selekcji.
No właśnie, czy tutaj taką analogię nawiązuję do poprzedniego odcinka, w którym mówiłeś, że przed porodem następuje duża taka selekcja.
Ale tam chodziło o neurony, o całe neurony.
O całe neurony, tak? Ale giną te, które nie są odpowiednio połączone. Tak, albo które nie są połączone,
czy nie są połączone.
Bo to w skrócie oznacza, że one są niepotrzebne, skoro się nie zsieciowały. Tutaj rozumiem, że buduje się sieć, nawet nadmiarowa, po to, żeby był potencjał.
A żeby później... był potencjał i nie tyle bym powiedział, że znikają nam te, które są niepotrzebne, tylko te, które okazały się nie być odpowiedzią na wymagania środowiska. I tu mamy bardzo podobną sytuację.
Okej. Czyli tych takich zmian, które można podsumować, jak ty to podsumowałeś, łącz się albo giń, albo giń, jak nie jesteś połączony, to na etapie naszego życia jest kilka.
Tak, jest kilka, ale one zawsze mają jedną zasadę. To łącz się albo giń oznacza odpowiedź na jakiś rodzaj problemu środowiskowego bądź brak problemu, czyli to nie jest kwestia...
Jakiegoś wyzwania, tak. Bo wiesz, słowo problemu mogłoby sugerować, że tylko dramatu jakiejś trudnej sytuacji.
Tak. Jakiegoś wyzwania. Jakiejś funkcji, którą...
Czy to znaczy, że jeżeli chcemy, żeby mózg naszego małego dziecka rozwijał się jak najlepiej, żeby ten potencjał był jak największy, gdzie szczyt to jest wiek 4, 5, no może 6 lat, to powinniśmy mu tych wyzwań stwarzać jak najwięcej?
No zdecydowanie tak. Oczywiście wyzwań dostosowanych do możliwości tego niedojrzałego, płodowego mózgu, do jego wrażliwości. Tutaj głównie chodzi o kwestie emocjonalne, które będą bardzo
silne. Czyli przytulamy go.
O, właśnie.
Czyli mówimy do niego. Słuchamy go.
Język jest przepięknym przykładem, mimo że jeżeli chcielibyśmy sprowadzić pewną część naszej rozmowy do jakichś konkretów, to sobie na to zwróćmy uwagę. Dlatego, że tutaj mamy do czynienia z przykładem, z przykładem sytuacji wyjątkowych kompetencji człowieka w stosunku do innych organizmów zwierzęcych. Ja to trochę upraszczam. Mówimy o kompetencjach językowych. Jasne, język nie jest wynalazkiem autorskim człowieka, inne organizmy również go posiadają, ale w porównaniu z nimi nasze możliwości są bezprecedensowe. Nie ma na świecie takiego organizmu, który byłby w stanie stworzyć przekaz, w którym zawarte są informacje, zawarte w zdaniu: Marek myśli, że Zosia uważa, że Jurek chce zrobić coś złego Małgosi. To się wydaje tylko proste, ale to jest bardzo skomplikowana sprawa. Nie ma jednak takich miejsc w naszym mózgu, które by w sposób wyraźnie wskazywały na tą przepaść pomiędzy na przykład szympansami a nami. Myśmy myśleli, że badając mózgi, oczywiście szukając tego typu struktur, które mogłyby za język być odpowiedzialne, że mamy tu do czynienia z jakimś skokiem o charakterze jakościowym, ale w rozumieniu strukturalnym.
Natomiast... Czyli, że jest coś takiego, czego inne mózgi innych zwierząt, nawet ssaków naczelnych, nie mają, my mamy i to tam
I to
tkwi.
Nam tak, dokładnie.
Okay. A okazało się, że nie ma.
Okazało się, że sytuacja jest trochę bardziej skomplikowana i moim zdaniem dużo bardziej fascynująca, ponieważ działa to na takiej zasadzie, że stare struktury, znaczy stare to może złe słowo, ale struktury, które reprezentowane są, oczywiście niekoniecznie w takim wymiarze i w takim strukturalnym stanie jak u człowieka, ale jednak są również obecne u innych organizmów, szczególnie tych bliżej z nami spokrewnionych. Występują u nas, ale dochodzi do sytuacji, w której w pewnych warunkach środowiskowych te struktury łączą się ze sobą w nietypowy dla innych, a specyficzny dla człowieka sposób. I nasze kompetencje językowe są dobrym przykładem takiej właśnie sytuacji. My przychodzimy na świat już z pewnym biologicznym podłożem, czyli z strukturami, które będą później u nas służyły do realizowania tej wyjątkowej kompetencji językowej, ale te struktury występują również u innych zwierząt.
Czyli potencjał nie tkwi w tych strukturach jako takich, tylko w tym, że nasz mózg potrafi je połączyć, a ich mózgi tego nie robią.
Ale też i w tym, że on przychodzi na świat wtedy, kiedy tamte jeszcze są w życiu płodowym. Czyli gdybyśmy my poczekali do tego momentu, kiedy nasz mózg był w pełni dojrzały i udałoby nam się urodzić, to wrażliwość na to, o czym za chwilę będę mówił, zamknęłaby się.
Czyli te zdolności, one nie są dane nam raz na cały, znaczy nie są dane na całe życie i kiedy się połączy, wtedy się połączy, tylko jest takie okienko.
Wrażliwości, dokładnie.
I jeżeli my w tym okienku byśmy się nie zmieścili,
to mamy bardzo poważne kłopoty z
tego typu. To jest pozamiatane.
Tak. Takie okienko dla większości tego typu podstawowych, fundamentalnych kompetencji, nie tylko językowych, ale już trzymajmy się tego języka, to jest 21 miesięcy.
Okej. To tutaj, bo tutaj się pojawia wątek, który ja chcę z tobą za chwilkę omówić, ale jeszcze wracając do tego, co to znaczy stwarzać takiemu małemu dziecku wyzwania. Tak bardzo skrótowo. Mówimy do niego. Słuchamy go. Bawimy się z nim. Poruszamy się z nim czysto fizycznie. Motoryka jest bardzo, bardzo budująca dla mózgu.
O, zdecydowanie. Okay? Pozwalamy mu na pewne czynności, które być może dla nas bywają uciążliwe albo wręcz niezrozumiałe. Jak sytuacja, kiedy siedzimy sobie przy stole, a taki szkrab ciągle zrzuca nam ze stołu łyżeczkę. Nie? Nam się wydaje, że to... My dorośli
dobra,
czasami
dochodzimy... Dobra, łyżeczka to jest okej, okay, ale jak jest szklanka no, z czymś do picia...
No powiedzmy, że to jest łyżeczka. Okay. No, odsunę trochę tą szklankę. Bo...
Okej, okay, powiedz, że tak się zamachujesz zaraz.
No właśnie, no, z niech to jest łyżeczka. Ona spada raz, drugi, trzeci, piąty, dziesiąty. Mhm. Czasami mamy takie wrażenie, że no, gdzieś tam w zachowaniu tego dziecka mamy jakąś złośliwość, tak? Bo mama się schyla, może go bawi to, że musimy to robić, ale tak naprawdę zwróć uwagę, że mózg w tym momencie sobie koduje pewne stany, które jego zachowanie wywołują w środowisku zewnętrznym. Koduje sobie na przykład fakt, że coś spada, a nie się wznosi.
Okej, okay, ale z drugiej strony, czy nie mamy tutaj do czynienia z taką cieniutką linią, że jego mózg powinien kodować raczej, że rzeczy się nie zrzuca?
Oj, ale to jest dużo...
To później?
To jest oczywiście. No najpierw musisz wiedzieć, że rzeczy spadają, żeby wiedzieć, że czegoś nie należy robić.
Okay.
I to naprawdę nie dotyczy oczywiście tylko spadania, ale ta słynna, bo to wśród rodziców, to ta łyżeczka wiecznie leżąca na podłodze, to jest już taki archetyp, można by nawet powiedzieć, zachowania. Bo to się dzieje wielokrotnie. No i my się zastanawiamy, dlaczego to się dzieje. No dlatego właśnie, że w tym momencie pojawia się to, co jest dla naszych mózgów również, a może przede wszystkim na tym wczesnym etapie, najbardziej fascynująco wyjątkowe. To znaczy to, że my się zachowujemy trochę tak, jak wspaniali, świadomi naukowcy, którzy przeprowadzają cały szereg eksperymentów bądź obserwacji, żeby zakodować pewien fundamentalny proces, który będzie potem służył do tego, żeby pewne sytuacje interpretować. Innymi słowy, to dziecko zrzuca tą łyżeczkę 10, 20, 30 razy nie dlatego, że jest złośliwe, tylko dlatego, że jego mózg musi ustalić prawdopodobieństwo, z jakim ta łyżeczka następnym razem zepchnięta ze stołu spadnie, a nie wzniesie się. Trochę to upraszczam, bo tu chodzi również
o... Czyli paradoksalnie, jeżeli chcemy nauczyć dziecko tego, że nie zrzuca się rzeczy ze stołu, to najpierw musimy mu pozwolić na to, żeby zrzucało rzeczy ze stołu, żeby było pewne, że jeżeli coś zrzucisz, to spadnie i się zniszczy.
No.
Tak? Ale czy ja teraz już
nie,
pojechałem
oczywiście,
za bardzo?
Nie, masz, absolutnie, nie masz racji, tylko że, okay, że to są tak bardzo od siebie odległe stany, zauważyć, że coś spada i zauważyć, że to może być dla kogoś innego problemem, że no nie wiązałbym ich jakby bezpośrednio. Rzecz w tym, że my z jednej strony, i tutaj oczywiście ani Locke, ani Rousseau nie mieli racji, nie przychodzimy na świat jako czyste karty. My mamy spore wyposażenie pod wieloma względami. Tak jak powiedziałem, te struktury, które potem będą dawały zestaw językowy, bo nie dokończyłem do tego wątku, jak będą dawały ten zestaw językowy. One tam istnieją, są gotowe, ale tylko słuchanie języka powoduje, że te struktury połączą się w ten właśnie wyjątkowy dla nas sposób. Jeżeli do 20 miesiąca życia dziecko nie usłyszy ani jednego słowa, będzie miało bardzo, bardzo poważne problemy z uzyskaniem tej kompetencji. I to nie tylko w mówieniu, ale wyobraź sobie w czytaniu i pisaniu.
To o tych za sekundkę jeszcze zamykając tamten. Dajemy mu różne rzeczy do posmakowania, dajemy mu różne rzeczy do powąchania, do dotknięcia.
Dokładnie,
to wszystko go buduje.
Tak, go buduje.
Czyli
buduje
w zasadzie,
mu świat. Tak. Ponieważ nasze mózgi na tym wczesnym etapie tworzą sobie stany, które będą reprezentacją tego, czym jest świat.
I to my rodzice, my nauczyciele, czy my opiekunowie, my dziadki.
My wszyscy.
To tutaj możemy zrobić, bo jest taki moment, w którym, że tak powiem, ta kula już z tego zbocza się toczy i zbyt wielu manewrów już nie zrobimy. Później.
Nie wiem, co masz na myśli.
Mam na myśli to, kim jesteśmy, kim się stajemy na którymś tam etapie. Okay, możemy powiedzieć, okej, ja już jakby nie mam możliwości wpłynięcia. Ale tutaj...
Tu byłbym ostrożny, dlatego my w stosunku do człowieka używamy takiego określenia okres wrażliwości, a nie jakieś okno warunkowania. Okay. Nigdy nie jest tak, że to się zamyka w sposób absolutny. Ale rzeczywiście...
Się przymyka.
Się przymyka. Okay. I to
ale w tych pierwszych 20 miesiącach możemy absolutnie wszystko.
Możemy dokonać wyboru z nieograniczonych możliwości. My się rodzimy przecież w konkretnej kulturze. Ona będzie wyznaczać to, co zostanie wybrane. My się rodzimy w konkretnym miejscu. My mamy konkretnych rodziców, którzy zachowują się w taki czy inny sposób. Mają oni takie czy inne charaktery, osobowości, sposób widzenia świata.
Dlatego dobrze, jakby dziecko miało wtedy także kontakt z innymi, którzy zachowują się inaczej, wyglądają inaczej. pachną inaczej, jedzą inne rzeczy.
Nie jest to intuicyjne, prawda? Bo wydaje nam się, że to jest trochę niebezpieczne, że ta różnorodność może dziecku zaszkodzić, że może spowodować jakiś chaos. Oczywiście może, jeżeli mielibyśmy sytuację, w której te oddziaływania mają charakter chwilowy, kilkusekundowy, nie są spójne. Nie są spójne społecznie, nie są spójne fizycznie w rozumieniu następstw. To rzeczywiście tak, ale tak przecież nie jest. Mm-hmm. My się do kogoś zbliżamy, my się nad nim pochylamy, my wykonujemy jakąś czynność, my reprezentujemy jakieś określone emocje. I to wszystko jest no właściwie obowiązkowe z perspektywy bycia rodzicem, opiekunem, wychowawcą. Warto też pamiętać, że nasze mózgi ewoluowały w czasach, kiedy wychowaniem dzieci nie zajmowały się dwie osoby czy trzy osoby, tylko w grupach zbieraczo-łowieckich, gdzie zresztą w Afryce do dzisiaj mówi się, że wychowania dziecka potrzebna jest cała wieś, a nie tylko rodzice.
I tak naprawdę, może nie cała wieś, ale tak naprawdę te czasy, kiedy wychowaniem dziecka zajmują się rodzice tylko, to one nastąpiły w naszym obszarze tutaj, dopiero kilkadziesiąt lat temu.
No.
Nie? Znaczy wcześniej...
Z historycznego punktu widzenia, jeśli chodzi o kwestię wpływu na nasze mózgi, tak niedawno, że właściwie tych fundamentów tego, co jest im potrzebne,
bo babcie,
nie
bo
mogły
ciocie,
zmienić.
Bo wujkowie i tak dalej. Okej. Wracam jeszcze, bo to jest bardzo ciekawe i chciałem, żeby tutaj wszystko wybrzmiało tak, jak powinno wybrzmieć. Mówisz, że pierwszych 20 miesięcy. Mówisz o języku. Mówisz o tym, że jeżeli wtedy dziecku nie zaprezentujemy czegoś, to ono w życiu późniejszym będzie miało bardzo duże problemy i nie tylko związane z tym konkretnym bodźcem, jak słuch, nie wiem, tam zapach czy inne. Rozumiem to i zastanawiam się, czy to, że my się rodzimy z mózgami jeszcze nie do końca dojrzałymi, czy to jest nasza szansa, czy to jest nasz problem?
No, to jest właśnie
powiem Ci dlaczego. Dlaczego? Dlatego, że intuicja mi mówi, intuicja laika, że to jest szansa, ale Ty wcześniej mówiąc o tym, użyłeś takiego stwierdzenia, no i to jest problem, bo to oznacza, że ten okres braku samodzielności, ten okres, w którym dziecko wymaga opieki, jest dużo dłuższy niż u jakiegokolwiek innego zwierzęcia na tej planecie. To w końcu problem czy szansa?
Nie, no oczywiście, że z jednej strony problem dla opiekuna w tym kontekście, że musi w odpowiedni sposób do tego podejść, w sensie wydać energię, zachować się w odpowiedni sposób, być relacyjnym i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest żaden problem w porównaniu z zyskiem. Rzeczywiście być może zaczęliśmy z niewłaściwej strony.
Bo... A czy ja się spodziewałem, że ty jakby powiesz, że to jest jednak zysk? Także
to jest
dlatego, że myśmy
zysk.
Wielokrotnie o tym też już w przeszłości rozmawiali.
Dlatego też nasza rozmowa być może naszym słuchaczom może się wydawać troszeczkę chaotyczna, bo troszeczkę skaczemy między tymi no właśnie zyskami i stratami. Ale zwróć uwagę, jeżeli mamy sytuację chociażby kwestii językowej, jeżeli mamy pewien genetycznie, powiedzmy sobie, biologicznie uwarunkowany rodzaj bazy, która jest już wykształcona, ale też występuje u innych organizmów, a tylko u nas te poszczególne elementy, które tą bazę mogą tworzyć, łączą się w specyficzny dla nas sposób i ją tworzą, ale tylko pod wpływem czynników językowych. Czyli tylko pod wpływem tego, że w środowisku ten język jest, w środowisku ta relacja jest, no to jest nieprawdopodobna sytuacja. Bo gdybyśmy się nie rodzili w tym okresie krytycznej wrażliwości, tylko później, to tej możliwości już nie mielibyśmy.
Ja mam po prostu odruch. Okej. Przepraszam, nie chciałem Cię urazić.
Ja już wiem, że to spada.
Ja Ci chciałem urazić, ale po prostu pomyślałem, że jak Ty o tym opowiadasz z taką pasją, to może być tak, to możesz powiedzieć, czy mam rację, czy nie, że mózg osoby opowiadającej, robiącej coś z pasją w pewnym sensie takim pozytywnym, gdzieś się tam zatraca i wycina ten świat zewnętrzny, taki prosty, jak na przykład spadająca szklanka.
Jeżeli w coś się angażujemy, zawsze tak jest.
Tak jest, nie? No więc
będziemy
ja
jeszcze rozmawiali pewnie o pamięci roboczej, znaczy o tych wszystkich sprawach ograniczenia uwagi i tak dalej, w kontekście chociażby dziecka na etapie szkolnym.
Szkoła, no,
tam mamy pewien problem. Ale u tego bardzo małego dziecka musimy zwrócić uwagę na to, że konstruują się tutaj jego światy, nie tylko w sensie postrzegania, światoobrazu, tego, w jaki sposób ten świat interpretuje, ale również konstruują się tutaj światy społeczne. język jest tylko wierzchołkiem góry lodowej.
Powiedz mi, czy ty podpisałbyś się pod takim stwierdzeniem, że to jest to, co finalnie buduje naszą cywilizację?
W znacznej mierze tak.
Czyli to, że my nie zaczynamy za każdym razem od początku. No bo wiesz, mogłoby powstać pytanie, dlaczego żyrafy, albo dlaczego, nie wiem, nawet naczelne, nie budują miast, nie latają w kosmos i nie myślą o sprawach abstrakcyjnych. A my tak. Mhm. I znowu, taka intuicja laika. Może dlatego, że nasz mózg w tym kluczowym momencie rozwija się nie cały czas w tym samym środowisku, tylko za każdym razem w nowym. Nasze dzieci w zupełnie innym
się w
niż my na przykład.
My. Tak, dokładnie.
Ale to inne środowisko, no bo jeżeli tak jest, to tu dochodzimy do dosyć niepokojącego jednak, wydaje mi się, wniosku, że po to, żeby kolejne pokolenie mogło się rozwinąć w nowym środowisku, musimy je, te dzieci, jak najszybciej zaznajamiać na przykład z technologią. A równocześnie...
Ale skąd ten wniosek?
Już ci mówię, no bo wiesz, my, ojcowie, nasi ojcowie i nasi dziadkowie w stosunku do dziecka mającego miesiąc, dwa czy pięć, zachowywaliśmy się pewnie z grubsza tak samo. Czyli co powoduje, że mózg dziecka urodzonego w tym momencie, przez tych 20 kluczowych pierwszych miesięcy, rozwija się inaczej niż mózg dziecka sprzed na przykład 100 lat
no to
urodzonego
właśnie,
to właśnie, przez tych pierwszych 20
miesięcy.
To właśnie,
miesięcy. Że środowisko społeczne, w którym odbywa się...
No ale to... co to w praktyce znaczy? No, byli wujkowie, byli dziadkowie, oni się inaczej ubierali, jasne.
Inaczej się zachowywali, inaczej mówili, tak. W inny sposób widzieli świat. Źródła, szczerze mówiąc, tych zmian, one raczej nie leżą w tych pierwszych trzech latach życia. My jeszcze będziemy mieli okazję mówić o źródłach tego faktu, że światy się zmieniają. One, jeśli chodzi o neurorozwój, znajdują się nieco później. Ja bym raczej mówił o sytuacji krnąbrności nastolatka, który nie przyjmuje tego, co mu się daje po prostu gotowego, tylko no, raczej próbuje zmieniać świat, a próbuje z powodów, które mają logiczne i powody, i konsekwencje. Ale my jeszcze na ten temat będziemy mówić. Ja bym tutaj zwrócił uwagę i skupił się raczej na hiperwrażliwości tych mózgów bezpośrednio po urodzeniu. Dlatego, że one nigdy już nie będą tak podatne na zmiany. Nigdy już nie będą tak bardzo plastyczne. Będziemy neuroplastyczni do śmierci, ale stopnia neuroplastyczności, wrażliwości już takiego nie będziemy mieć. Istnieje taka teoria, która określona jest czasami teorią recyklingu neuronów, która mówi o tym, że oczywiście to się zdarza również u innych zwierząt, ale na poziomie tych pierwszych kilku lat życia, kiedy nasz mózg jest tak wyjątkowo wrażliwy, te właśnie struktury, które u innych zwierząt służyły do przez ewolucję ukształtowanych procesów czy rozwiązywania określonych zadań środowiskowych, u nas mogły dzięki tej ogromnej wrażliwości pod wpływem czynników środowiska kulturowego, pod wpływem właśnie tych zmiennych jego cech, przekształcić się w coś, co pomimo identyczności czy podobieństwa podłoża zajmuje się czymś innym. Na przykład abstrakcyjne myślenie zlokalizowane jest na poziomie, oczywiście mówimy tutaj o lokacji aktywności, na przykład obserwowanej w neuroobrazowaniu, zlokalizowane jest w tym samym miejscu, co rozpoznanie twarzy. No i w pewnym sensie to, że my tworzymy światy, w których abstrakcyjne myślenie, w ogóle pojawienie się pojęć abstrakcyjnych, takich właśnie jak symbole słowne czy liczbowe, jest możliwe, czy pismo jest możliwe, wynika z tego, że część obszarów naszego mózgu takiemu recyklingowi uległo. Pisanie na przykład, wszystko wskazuje na to, wypchnęło z lewej półkuli obszary związane z rozpoznaniem twarzy. Czyli dochodzi tutaj do pewnego rodzaju konkurencji pomiędzy czymś nowym, a czymś starym. Oczywiście nie możemy sobie pozwolić na to, żeby nie rozpoznawać twarzy. A jednak jakiś kompromis musi się tutaj odbywać. Wszystko wskazuje na to, że tworzenie i budowanie tego kompromisu to jest właśnie ten bardzo wczesny etap. Im bardziej tutaj będziemy świadomi tego faktu, tym lepiej przez ten etap nasze dzieci przeprowadzimy. Więc ja bym się tutaj raczej nie skupiał na konsekwencjach kulturowych zmian, bo one będą miały wtórny wpływ na to, jak się rozwijają te młode mózgi, tylko na fenomenie i wrażliwości, bo to jest na tym etapie najistotniejsze.
Nasz cykl rozmów o mózgu podzieliliśmy sobie na takie etapy. Teraz jesteśmy już po zwierzętach, po naszych przodkach, po nas, ale przed urodzeniem. Jesteśmy już w tym, powiedzmy, ludzkim takim, w tej takiej ludzkiej skali. Gdzie kończymy naszą dzisiejszą rozmowę? Czyli w którym momencie dochodzi do takiej kolejnej jakiejś zmiany, czegoś takiego, od czego możemy zacząć rozmowę kolejną?
Jeżeli już musimy to robić, czyli w procesie tworzyć jakieś tam konkretne cezury, to ja myślę, że ten szczyt gęstości połączeń korowych byłby takim dobrym momentem, od którego potem moglibyśmy zacząć.
Czyli 5-6-latek?
Może trochę wcześniej. Okay. Tak jak powiedziałem na początku, to zależy od części kory, z którą mamy, o której mówimy w danym momencie. Ale ponieważ dla człowieka najistotniejszą z tego ludzkiego punktu widzenia jest jednak ta najnowsza część naszych mózgów, czyli kora przedczołowa, a ona nam dojrzała w pełni gdzieś w granicach 3-4 roku życia, to myślę, że tutaj ten 4 rok życia to byłby dobry moment, żeby powiedzieć, że to jest ten moment, do którego dochodzi do gwałtownej eksplozji liczby połączeń. Wtedy mamy ich 2 razy więcej niż wtedy, kiedy dana osoba będzie dorosła. Chciałem powiedzieć dojrzała, ale tu trzeba bardzo uważać z tą dojrzałością. Będzie dorosła w rozumieniu takim potocznym. To jest dobry moment, bo później następuje spadek tej gęstości.
Miałeś na końcu języka regres. Tak mi się wydaje.
No bo jeżeli czegoś ubywa, to my mówimy o regresie, ale rzeczywiście...
Ale regres ma bardzo takie negatywne gdzieś tam konotacje, a ten spadek może niekoniecznie, bo to
absolutnie
jest ten moment...
niekoniecznie jest czymś negatywnym.
Bo to jest też moment, w którym nasze dzieci wysyłamy do szkoły albo do przedszkola, to może kolejny odcinek o mózgu w szkole. Czy o mózgu uczącym się, bo zanim pójdzie do szkoły, jest w przedszkolu, zaczyna się uczyć.
Szkoła jest jedną z form.
Nie tylko z rodzicami, nie tylko z rodzeństwem, ale
bardziej
też z innymi
dziećmi.
Bardziej
interesowały nas procesy uczenia się jako takiego. Oczywiście szkoła będzie nam tutaj wypadać w taki czy inny sposób i nie unikniemy, a już na pewno ja z moim podejściem do tego wszystkiego nie uniknę jakichś wycieczek w kierunku tego, jak ona sobie z tym radzi i czy sobie z tym radzi. Ale tak, to jest chyba dobry moment, żeby...
Czyli następnym razem o mózgu w szkole, o mózgu uczącym się.
O mózgu uczącym się, w tym mózgu w szkole.
Profesor Marek Kaczmarzyk, Uniwersytet Śląski, neurodydaktyk, Tomasz Rożek, Nauka to lubię. I już teraz zapraszamy Was na kolejny odcinek naszych rozmów o mózgu, o mózgu uczącym się następnym razem. Dziękuję za uwagę.
Dziękuję również.